Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Pan Czesław Fiederowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry pani, dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
O paniach żeśmy już sobie trochę porozmawiali dzisiaj od rana. To nawet dobry temat dla mężczyzn, poplotkować o paniach chwilę przy poniedziałku. Chociaż dzisiaj...
To sens naszego życia, ja nie powiedziałbym, że to jest dobry temat. To jest sens naszego życia, to są kobiety.
Czyli temat absolutnie aktualny o każdej porze dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu. Rozmawialiśmy chwilę o kongresie kobiet. Myślę, że do tego kongresu, właściwie jednego z tematów podejmowanego na kongresie, niekoniecznie związanego z samymi kobietami, za moment wrócimy, bo to się wiąże niejako z tym, co dzisiaj się będzie działo w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Ale zanim o tych rzeczach, to kilka słów na temat kobiet, które dzisiaj prawdopodobnie w całej Polsce wyjdą na ulicę. Zapowiadane są czarne poniedziałki, czarne marsze po raz kolejny w naszym kraju. Pewnie w Zielonej Górze będzie bardzo podobnie. Pan rozumie przesłanie, ideę i to wszystko, co mówią kobiety, które wychodzą na ulicę? Czy by się pan z tym identyfikował?
Przeciętnie pojętny mężczyzna to rozumie i oczywiście...
Nie są tacy, którzy głośno mówią, że nie rozumieją, dlatego... Dlatego pytam.
To tak, to ci, którzy mówią, że nie rozumieją, to jest mi ich żal i wstyd, a też ich prawo do życia publicznego, czy też uczestniczenia w jakichś ważnych rolach w życiu publicznym jest mocno wątpliwe. Bo w naszej rzeczywistości całego świata, ale również i Polski, w dalszym ciągu rola, pozycja kobiety, jej szanse są bardzo trudne. Nie wystarczą tylko takie proste parytety na listach, czy jakieś sztuczne wymuszanie pozycji w zarządach spółek. Chodzi o generalne regulacje, ale też i zmianę wychowania jednak. Oczywiście ona się często pojawia, ta zmiana, jeśli chodzi o model proponowany przez rodziców, tak by syn i córka zrozumiały, że życie w małżeństwie, życie przyszłości polega na partnerstwie w każdym wymiarze. Niestety my, mężczyźni, nie możemy w dalszym ciągu rodzić dzieci, więc nawet gdyby...
I nic się raczej w tym temacie nie zmieni, chociaż podobno jest ogromna nagroda dla mężczyzn, który jako pierwszy urodzi
dziecko.
No tak,
ale to już jest bardzo daleko idąca zmiana.
Pewnie dlatego taka wysoka została ustanowiona.
Z racji tego, że to kobiety rodzą, jednak przejmują kluczową rolę w wychowaniu, no to my musimy to uszanować, pomagać i patrzeć przez pryzmat życia kobiet również i tak. To nie jest kluczowa i jedyna rola kobiety matki, ale musimy rozumieć, że wtedy, kiedy ktoś z taką swobodą mówi i ogranicza prawa, a jednocześnie patrzymy na tendencje polityczne w Polsce, to one przerażają.
No, ale z jednej strony mamy te tendencje, mamy te parytety, o których pan mówi, a z drugiej strony mamy jednak paternalistyczny sposób postrzegania świata, mimo wszystko zakorzeniony dość mocno w naszej kulturze i nawet jeśli oficjalnie mówi się, że jest inaczej, mówi się przecież głośno o tym, że kobiety wspaniale potrafią spełniać się w biznesie, że kiedy piastują już jakieś bardzo odpowiedzialne funkcje, to doskonale im to wychodzi i w niczym nie odstępują, a czasami przewyższają swoimi kompetencjami mężczyzn, to i tak gdzieś dużo niżej w postrzeganie społeczne bywa takie, że ten mężczyzna to jednak jest ta głowa rodziny.
Nie, no kompetencje nie dzielą się na płeć. Po prostu jedni są lepsi, drudzy są gorsi i tutaj wydaje mi się, że tylko ślepy nie widzi tego, że wszyscy chodziliśmy do szkoły, że nasze koleżanki zawsze były pilniejsze, lepiej sobie radziły. No skoro w szkole jest tak, to w życiu dorosłym również, ale wydaje mi się, że tutaj oczywiście stoimy przed takimi kluczowymi decyzjami zmian świadomości, mentalności. Ogromna jest rola Kościoła. I wydaje mi się, że no jest taki alert, bo to nie tylko chodzi o to, że w tej chwili PiS rządzi, jest taki antykobiecy, ale kiedy ja zapoznałem się z badaniami społecznymi młodych ludzi, studentów, którzy w 70% chcą głosować na Korwina Mikke, który kobietę kompletnie zapędza do kąta. Najbardziej nietolerancyjny polityk w Polsce, który po prostu kobietę tylko by przywiązał do garków, nie daje jej żadnych praw, no to ja rozumiem nasze pokolenie.
A może to jest po prostu taki polityk, który mówi o tym głośno.
Wy młodzi, przewodniczący, którzy nas słuchacie, bo Radio Inex to radio studenckie, no przepraszam, ale może głowę pod zimną wodę, o co wam tak naprawdę chodzi, bo z jednej strony mówicie, że popieracie protesty kobiet, mówicie o tolerancji, a najbardziej nietolerancyjna, ksenofobiczna partia to partia Korwina Mikke, iluzjonisty kompletnego politycznego.
Ale partia też o iluzorycznym charakterze, no, powiedziałbym, jeśli chodzi o Polskę.
70% młodych Lubuszan chce głosować na Korwina
Mikke. Tyle, że potem przekłada to się na kilka procent poparcia ostatecznie
w skali. Nie, pana, to jest przerażające. Kraj. To się nie ma co dziwić, że te partie prawicowe idą w górę, że ONR rośnie w siłę. Wydaje mi się, że my za słabo tłumaczymy, chyba się pogubiliśmy troszeczkę w tym, jak rzeczywiście z politykami jest, jak z polityką jest. Być może słabo też włączamy do tego życia politycznego, demokratycznego młodych i w związku z tym potrzebne są różne działania, które rzeczywiście będą wstrząsały
i naszą. I te działania, panie przewodniczący, widać w ostatnim czasie w województwie lubuskim. Ja mam nadzieję, że będzie podobnie w skali całego kraju, bo mam takie wrażenie nieodparte, że przez kilka ostatnich lat zapominano po prostu, politycy zapominali o młodych ludziach, nie brali pod uwagę tego, że młodzi ludzie stanowią bądź co bądź potężny elektorat. Ci, którzy idą pierwszy raz głosować, to jest zawsze blisko 2 miliony Polaków, a ci ludzie najczęściej idą głosować, nawet jeśli głosują, tak jak pan powiedział, na partię Korwin czy na jakąkolwiek inną, to oni na te wybory idą. W województwie lubuskim ruszają programy, które mają w jakiś sposób wspomagać młodzież. Na Kongresie Kobiet była mowa o młodzieży. Dzisiaj pan będzie uczestniczył w sesji młodzieżowej Sejmiku Województwa Lubuskiego i tam też będą podejmowane te tematy, które no, dla wielu mogą być nurtujące i niezrozumiałe, chociaż wydawałoby się, że są oczywiste. Pomóżmy młodym ludziom, zwróćmy na nich uwagę, dajmy im szansę, aby mogli działać.
No to jest pewna, oczywiście tutaj zapisana pewna symbolika, przygoda, bo uczestniczy w tym jakaś reprezentacja powiatów województwa lubuskiego, by wybrana grupa 30 ludzi poczuła się jako na chwilę radnymi,
No, ale będą też podejmować decyzje.
Tak. Część będzie się wcielała w rolę państwa czy dziennikarzy opisujących rzeczywistość. I wydaje mi się, że każda forma włączania młodych ludzi jest potrzebna, bo jeszcze raz wrócę do tego świata, który jest tak bardzo antykobiecy. No, oczywiście myślę, że przyczyny są też w tych bajkach. Pamiętajmy, i Spider-Man, i Batman, i Shrek, to wszystko faceci. W zasadzie z bajek nie ma żadnej kobiety. To z naszych czasów królowa.
A jeśli już są, to raczej złe, tak?
Czy też Kopciuszek, czy inne. To my mieliśmy wzorce jeszcze kobiety, a dzisiaj to są złe, to są tacy niby macho, no, ale zwycięzcy rządzący. I w związku z tym, nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem i dzisiaj, że tak naprawdę w wychowaniu demokratycznym no jest są potrzebne różne próby i chciałbym, by każda rada gminy zorganizowała taką właśnie sesję województwa lubuskiego. Każda rada powiatu zorganizowała, by w szkołach było więcej demokracji. My dzisiaj dajemy młodym na tym sejmiku szansę pokazania, jakie są ich priorytety strategii województwa lubuskiego, by oni sami powiedzieli o tym, mieli czas do zastanowienia, co powinno być tym mechanizmem, który będzie powodował zwiększenie szansy dla młodych w województwie.
Co ciekawe, młodzi ludzie przychodzą bardzo przygotowani na tego rodzaju spotkania, jeśli obserwować, jak działa Młodzieżowa Rada Miasta. Oczywiście, mam wrażenie, że są niesamowicie kompetentnymi ludźmi.
Tylko wszędzie musimy to poważnie traktować. Nie możemy traktować tych zabaw w demokrację, bo one są oddaniem pełni prawa, ale musimy poważnie traktować. Czyli jeśli młodzi coś proponują, to musimy to akceptować, nawet jeśli to chwilowo przyniesie bolesne skutki.
A wie pan, czasami może dorosłym jest trudno zrozumieć pewne rzeczy i pewne racje młodych. Ja przypominam sobie takie spotkanie w ratuszu dorosłych radnych z mieszkańcami miasta, w tym reprezentacją młodzieży. Radni rozmawiali na temat budżetu obywatelskiego. Przyszła młodzież i powiedziałbym, że rozłożyła na łopatki tych dorosłych, za przeproszeniem starych wyjadaczy, po prostu tym, jak potrafiła bardzo szybko wypunktować niedociągnięcia w propozycjach ludzi, którzy wydawałoby się, że od lat
ale ja nie mam wątpliwości, ja od dawna już nawet i tutaj w państwa stacji o tym mówiłem, że szefem finansów w mojej rodzinie jest moja córka Ula. Ona już od kilkunastu lat najlepiej wiedziała, jak sensownie wydawać pieniądze, na co ich nie wydawać.
Pana córka jest obieży światem, można byłoby powiedzieć.
No nie, ale ona po prostu jest racjonalną, tak jak bardzo wiele kobiet musi pilnować kasy, bo wie po prostu, że z tego musi się utrzymać rodzina i racjonalnie, no my mężczyźni mamy skłonności jednak do szastania pieniędzmi.
No rzeczywiście, kobietom lepiej wychodzi pilnowanie pieniędzy.
Więc tak jest też w wymiarze pieniędzy publicznych. I oczywiście nie rzecz tylko w pieniądzu, ale chodzi o to, by młodym pokazać, że jeżeli mają jakiś pomysł, to należy ten pomysł zrealizować, by jeśli on nie wyjdzie, to by oni sami mogli zrozumieć, że to był zły, nietrafiony pomysł, bo dorośli mają mnóstwo takich pomysłów. Pomniki polityczne, jakie sobie stawiają partie, jakie sobie stawiają jacyś ważni politycy, a w ogóle pomniki, niektórzy uważam, jesteśmy teraz w czasie pomnikomanii, to będziemy ich stawiali, ale kto pyta w tym przypadku młodych? My cały czas mówimy o przeszłości, mówimy, że ona jest kluczową. Nie zawsze przeszłość determinuje przyszłość.
Wie pan, no wydawać by się mogło, że najważniejsi politycy w naszym kraju potrafią wyjść, począwszy od prezydenta, przez premiera i wielu innych, i mówią do tych młodych ludzi w różnym wieku, bo to trzeba też różnie tą młodość traktować. Przecież nie mówią do 16-latków, ale też do 30-kilkulatków, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wyjeżdżajcie za granicę, wracajcie do Polski, budujcie naszą tożsamość narodową. W naszym kraju jest pięknie. Tylko że młodzi ludzie, jeśli sobie postanowią, że chcą studiować na przykład w Wielkiej Brytanii, to pojadą tam studiować i żaden prezydent, premier czy inny poseł nie będzie im mówił, że w Polsce jest lepiej. No, jeśli czują taką potrzebę, to jadą.
I ja tak wspomniana, moja córka skończyła Uniwersytet w Birmingham i wcale nie uważam, że jest gorszą Polką od ani też lepszą Polką od tych, którzy skończyli uczelnię w Zielonej Górze. Jeśli ktoś ma takie marzenie, pragnienie, potrzebę, to trzeba ją spełniać. Takie na siłę wracajcie, tu budujcie. Jest oczywiście fajne pod warunkiem, że ktoś da tutaj dobre miejsce pracy. My Polacy jesteśmy wszędzie potrzebni, bo my musimy pokazywać, jacy rzeczywiście jesteśmy i w Polsce, i za granicą. Trzeba jakoś minimalizować te ubytki. Niestety Polska jest jedynym krajem w Europie, który nie ma, no może Węgrzy drugim, który nie ma polityki imigracyjnej. Otóż my musimy się otwierać na obce nacje. Okej, nie lubimy tych muzułmanów, no to proszę bardzo, to Ukraina, Białoruś, kraje dawnego Związku Radzieckiego. Przyciągajmy młodych ludzi tutaj, powstawmy rzeczywiście szeroko otwarte drzwi na politykę imigracyjną, by jednak tak jak się dzieje we wszystkich krajach europejskich, jakieś inne nacje to zapełniały. Ale
może jest tak, że do Polski te inne nacje niekoniecznie chcą przyjeżdżać. My możemy też sobie postawić na politykę imigracyjną, tylko część tych osób mówi, do Polski chętnie na wakacje. Tak wie pan dokładnie, że Brytyjczycy premier, przylatywali na weekendy do Gdańska.
Minister mówi, zwraca się takimi słowami o wszystkich obcych, o tym, że Polska cały czas musi się blokować przed obcymi, że każdy obcy to wróg, że każdy obcy to terrorysta. No to nie dziwmy się rzeczywiście, że ludzie mają te obawy, czy rzeczywiście Polska jest otwarta. Trzeba to zmienić, trzeba temu położyć kres.
No może to jest też tak, że politycy szukają pewnego rodzaju niszy. Jeśli widzą, że te słowa do kogoś trafiają, to nawet jak podświadomie aż tak bardzo w nie nie wierzą, to i tak będą je artykułować. No jest pan w życiu politycznym od lat i wie pan dokładnie, pewnie nieraz spotkał się pan z tego rodzaju sytuacją, że nawet gdzieś pański jakiś znajomy w polskim parlamencie co innego mówił, a co innego myślał na potrzeby polityczne.
No niestety tak. Niestety tak. I chodzi o to, byśmy pokazywali polityków, jak oni są wiarygodni w słowach, które kierują. I moim zdaniem to słowo jest zupełnie zatracone. I wiarygodność słów z czynami ich życia powinna być głęboko zestawiana. Czyli jeżeli premier Morawiecki mówi o tym, że trzeba frankowiczom pomóc, to dlaczego bankier Morawiecki, który zarabiał 3 miliony złotych rocznie, nie powie tak, okej, ja 2 miliony z tych pieniędzy, które zarobiłem również na frankowiczach, oddam tym ludziom. To jest wiarygodność postaw, a nie teraz mówienie o tym, że to poprzednicy...
To byłaby filantropia, trzeba... wie pan.
Nie, wie pan, po prostu, no, bo mówimy o tym, że niektórzy dużo zarabiają. No to czy 3 miliony złotych dla bankiera to nie jest czasem za dużo, to jest wielokrotnie za dużo. Jeśli mówimy o tym, a ci sami mówią, że teraz niektórzy zarabiali więcej. Chodzi o wiarygodność, to znaczy albo milczmy i mówmy o tym, że ja w tym uczestniczyłem, przepraszam, to jest moja wina, banku, któremu przewodniczyłem, tak samo tych frankowiczów naciągnął, bo to tak jest, to nie jest problem. Przecież nikt nie dostawał kredytów w frankach. Wszyscy dostawali kredyty złotówkowe, tylko z tym kruczkiem przeliczeniowym frankowym. Ale chciałbym, by młodzi ludzie, którzy dzisiaj przychodzą na sesję sejmiku, potraktowali ten udział w tym demokratycznym sprawdzianie jako pewnego rodzaju zachętę do tego, by w życie publiczne się włączać. Nie ma nic gorszego jak nieobecność na wyborach. Nie ma nic gorszego i rzadko przez wiele lat, ja się zawsze napraszałem, prosiłem młodych, powiedzcie, o jakie sprawy wam chodzi, napiszcie. Ja zrobiłem nawet kiedyś taki test, pojechałem do szkoły w Żarach, przyszedłem na lekcję i tam zaczęli narzekać na polityków. To ja poprosiłem, słuchajcie, ja przyjdę raz jeszcze, ktoś, kto ma tutaj piątkę z polskiego, dziewczyna się zgłosiła, spisz wszystkie problemy wasze i z katalogu 10 waszych problemów, ja przyjdę następną lekcję. Oni myślą, że ja sobie żartuję przed następną lekcją, gdzie macie tą dziesiątkę problemów. Trochę za nie mówiłem. Od czego wy oczekujecie od polityków? Stawiajcie konkretne pytania, żądajcie od czegoś od polityków. Sprawdzajcie tych, którzy mówią, często jest wielu polityków, którzy mówią o konieczności rodzenia dzieci, a nigdy nie byli ojcami. To pustosłowie trzeba wyrzucić. Wydaje mi się, że chodzi o to, byśmy byli bardziej autentyczni, a w ten sposób i polityka zyska twarz, taką ludzką twarz, normalną twarz troski o nasze problemy. One nie dzielą się, te problemy, tak, że jedna partia je widzi, a inna nie. To jest kwestia wrażliwości konkretnego człowieka.
Ale są też politycy, którzy mówią bardzo wyraźnie, że młodych ludzi mamy coraz lepszych, którzy stanowią coraz szerszą bazę dla polityków. Nie wiem, czy słyszał pan wypowiedź Antoniego Macierewicza, który odbierał Nagrodę Patrioty Roku od wydawnictwa Biały Kruk. On w tej wypowiedzi, dziękując co prawda w pierwszej kolejności Tadeuszowi Rydzykowi, podkreślał, że to dzięki takim osobom jak Tadeusz Rydzyk wychowane zostało nowe pokolenie polityków, którzy już teraz... Ale też tych, którzy zasilają już według Antoniego Macierewicza partie i ławy sejmowe. I to jest nowe pokolenie.
No to jest przerażające właśnie. Wie pan, to jest, Antoni Macierewicz jest tym manipulantem. On teraz dla celów politycznych, wyłącznie politycznych, znowu robi wodę z mózgu ludziom, chce te oddziały obrony terytorialnej tworzyć. Ale zwróćmy uwagę, że jest ogromnie niepokojący trend. Jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, to ogromnym zainteresowaniem cieszyły się klasy mundurowe w szkołach. Na obronność na uczelniach po prostu było po kilku kandydatów na jedno miejsce. No młodzi ludzie, na jaką wojnę wy się wybieracie? Ja się od wojska broniłem. Ja pamiętam
wojnę.
A może
młodzi ludzie patrzą, panie przewodniczący, trochę inaczej. Słyszą wszędzie, że po pierwsze jest szacunek do munduru. Zazwyczaj większość służb mundurowych w każdym kraju cieszy się bardzo dużym poparciem. A po drugie mówią, to jest stabilna praca. Skończę szkołę mundurową, zostanę policjantem, zostanę strażakiem, zostanę celnikiem czy kimkolwiek innym. No po pierwsze, pójdę szybko na emeryturę, aha, jeśli będę czuł taką potrzebę, a po
czyli
drugie...
takie płytkie, mówi pan.
Może nie płytkie, może po prostu pragmatyczne.
Ja uważam, że we wszystkim jest potrzebny umiar. No, i mam nadzieję, że młodzi stworzą podobnie zdecydowane oddziały ludzi otwartych na tolerancję, na zgodę, na pokój, przeciwko tym zbrojnym oddziałom ONR-u.
Ja powiem panu szczerze, że ja nie wierzę specjalnie w powodzenie tego projektu. Nie wierzę, że nagle tłumnie młodzież w całej Polsce będzie zapisywać się do obrony.
Niech nie maszerują, broń Boże, wie pan, żeby maszerowali.
500 zł nie sądzę, żeby kusiło aż tak
mocno. Nie, wie pan, nie chodzi o to. Chodzi o to, że dzisiaj są zupełnie inne, inteligentne metody. Jest świat internetu, jest świat innego sposobu przekazu. Jest kwestia rozmów z koleżanką i kolegą, która próbuje artykułować, czy też się zapisywać. Przecież te twarze są znane. To nie my, a wy, młodzi ludzie, macie z koleżankami i kolegami pytać, rozmawiać, dlaczego ty nienawidzisz ludzi innych ras? Dlaczego ty jesteś przeciwko wyznawcom innych religii? Dlaczego ty jesteś przeciwko kobietom, bo oddziały ONR to są męskie, zwarte? Dlaczego ty jesteś ksenofobem? Dlaczego ty straszysz i wracasz do symboli totalitaryzmu takiego, jak był choćby nazizm? Dlaczego to robisz? I tak jak my w szkole, jak ja w szkole chodziłem też do szkoły w czasach totalitaryzmu, jeden tylko kolega wierzył w to mamienie komunistyczne, a reszta się z tego śmiała i nikt żadnymi metodami, groźbami, kupowaniem nas do tego nie mógł zachęcić. Mieliśmy świadomość, jak strasznym jest piętno wojny i każda tego rodzaju forma zbrojna do tego niestety nas skłania i przeraża.
Tyle, że ta historia, każdej wojnie, panie przewodniczący, była nam wszystkim dużo bliższa. Ja też chodziłem dobrze, w czasach dziwnych do podstawówki, która jeszcze była imienia Feliksa Dzierżyńskiego i też śmialiśmy się z tego, że chodzimy do takiej, a nie innej szkoły i też nikt na lekcjach historii nie był w stanie nam wmówić, że był to bohater polski, tym bardziej.
Ale
takie czasy były.
Chciałbym też, żeby młodzi mówili o tym, jeśli mówimy o pięknym wspomnieniu Powstania Warszawskiego, że zginęło kilkakrotnie mniej żołnierzy niż cywili. I znam relacje tych, którzy po prostu cierpieli, którzy nie chcieli tego powstania, nie chcieli, by ich rodziny ginęły, a jednak zginęli. Otóż pamiętajmy, że każdy akt zbrojny powoduje wielokrotnie większą liczbę tych bezbronnych cywili, którzy chcą żyć w pokoju, tak jak chociażby dzisiaj w tym Aleppo, w tej Syrii. I wydaje mi się, że to jest nieludzkie. Obudźmy sobie wrażliwość, humanitaryzm zwykły. Tu nie chodzi o jakieś bohaterstwo. Chodzi o to, byśmy mówili o tym, że pokój jest wartością nadrzędną, że żadnej ofiary, żadnego bezsensownego oddania życia dla innych i odrzućmy te hasła, które są w tej chwili, że za ojczyznę trzeba umrzeć. Dla ojczyzny trzeba żyć jak najdłużej, jak najlepiej, nigdy umierać za ojczyznę. I sprzeciwiajmy się tym, którzy mówią o tym tak jak Macierewicz i doradca militarny, ojciec Rydzyk, o tym, że rzeczywiście to jest metoda wychowania. To jest metoda sprowadzania ludzi na manowce, tworzenia z nich, a wśród tych są też ludzie podatni bardzo na tego rodzaju inspiracje do tego, żeby w każdej chwili użyć pałki, broni, maczugi, noża przeciwko temu, który inaczej myśli. To zagrożenie jest wokół nas i dlatego fajnie, dziękuję wszystkim kobietom, że to wy pokazujecie niby słabe, bezbronne istoty, że wy się potraficie odważyć. Trzymajcie tak i niech Polską w ogóle zaczną rządzić kobiety, choć nie rzecz w parytetach, ale w świadomości tego, że wrażliwość, miłość, opieka, macierzyństwo, szacunek, tolerancja.
To są priorytety.
To ma być przyszłość.
A ja jestem przekonany i pan pewnie też, że dzisiaj, kiedy przyjdzie panu porozmawiać z młodzieżą albo wysłuchać ich racji, nikt nie będzie mówił, że czuje potrzebę militaryzowania się, nadmiernego przechodzenia szkoleń wojskowych i nikt z tych młodych ludzi, którzy usiądą w sejmiku województwa lubuskiego, nie będzie mówił, że za chwilę zakłada mundur, bo jest mu to do czegokolwiek.
Ci, którzy piszą bajki, twórzcie na nowo bohaterki, kobiety, właśnie o tych cechach, o których mówiłem, by młodzi, którzy oglądają bajki, nie wracali znowu do Batmana, Spidermana, Shreka, tych silnych, broniących, albo tych jeszcze, nie będę wymieniał
nazwisk. Chociaż kobiety też bywają tam silne, tych mordujących i tak dalej. Właśnie. Dziękuję bardzo serdecznie, panie przewodniczący. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Czesław Fiedorowicz, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.